Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Wtorek, godzina 15:00. Wracamy z Weszło w e-sport po tygodniowej przerwie. Niestety tydzień temu rozłożyła mnie delikatnie choroba, ale dzisiaj już wracamy z audycją, którą gdzieś obiecywaliśmy już od jakiegoś czasu. Krystian Terpiński, kłaniam się bardzo serdecznie, a dzisiaj będziemy gościć osobę odpowiedzialną za wiele rzeczy w Illuminar Gaming. Head of eSports polskiej organizacji, Fryderyk Wedżi Kozioł jest z nami.
Hej, witam, dziękuję za zaproszenie. Witam też wszystkich słuchaczy.
Witam cię, Fryderyku. Mieliśmy rozmawiać tydzień temu tak na gorąco o wydarzeniach, które gdzieś towarzyszyły Illuminar Gaming, aczkolwiek przez gdzieś moją niedyspozycję trzeba to odłożyć i już nie będzie takich take'ów na gorąco na pewno. Było więcej czasu, żeby przemyśleć pewne sprawy i pytania i pewnie odpowiedzi ewentualnie.
Nie, w ogóle się nie przygotowałem. Poza tym już dzisiaj na Twitterze już są znowu nowe hot take'i, więc wiesz, dzieje się.
Nowe hot take'i na Twitterze? To nawet nie wiem, o czym mówisz, przyznam szczerze.
Aha, dobra, okej, okay, to nie mówię.
Okay,
to nie musisz na to odpowiadać, super.
Ja dzisiaj nie widziałem, chyba że ci chodzi o tego tweeta z Wyro, z maską.
Nie.
Okej. No dobra, ja w takim razie nie widziałem nic nowego, więc może się dokopię gdzieś w trakcie, ale porozmawiamy sobie o tym, co się działo w ubiegłym tygodniu, tak na sam początek. Jako Illuminar Gaming rozstaliście się tak naprawdę z dwoma kluczowymi, flagowymi dywizjami, no jakoś tak chyba trzeba to wszystko określić. Na początek chciałem cię spytać o temat, który mi jest bliższy, czyli o rozstanie z dywizją CSGO. Ciekawy jestem przede wszystkim jakby... Kiedy ta decyzja w ogóle została podjęta i jak była ona argumentowana, kto wszedł z inicjatywą, żeby gdzieś skład CSGO pożegnać, jak to wszystko wyglądało na tym etapie, kiedy podejmowaliście taką, a nie inną decyzję?
Wiesz, sam powiedzmy burzliwy okres to się zaczął gdzieś tak ze 3 tygodnie temu. W praktyce polegało to na tym, że cały tydzień miałem taki, że wiesz, kładłem córkę spać, tam 22, bo synkiem zajmuje się żona, więc synek śpi z żoną, więc ja tylko córką muszę zająć. Kładłem ją spać, no i wychodziłem z domu do samochodu, no i wyjeżdżałem z garażu i stałem na ulicy, bo w garażu nie miałem zasięgu, no bo wiesz, była deszczowa pogoda i do 1 w nocy gadałem, więc tak wyglądał mój tydzień ogólnie. I wracałem do domu i spałem dopiero, więc nie było super przyjemnie, jeżeli chodzi o mój czas, ale nie, samo rozejście oceniam jako dobre dla obu stron. I teraz tak, o co chodzi, tak, i dlaczego tak się stało? Tak naprawdę decyzja, jak będzie wyglądał docelowo skład CSGO, była podjęta w styczniu. Nie? I już wtedy, tak, były te pogłoski z tym Los Cogutos, akurat ja w końcu w ogóle z nimi nie rozmawiałem, prawda, ale gdzieś tam był ten temat u nas aktualny, bo jak to wygląda z perspektywy zarządu, no i z mojej perspektywy, bo ja tam nie byłem w 2020 roku, ale byłem w 2019, więc w 2020 muszę opierać się na tym, co oczywiście i tam zarząd powie, i co pamiętają, no bo wiesz, to burzliwy jest e-sport, ale w 2019 była moim zdaniem bliźniacza sytuacja. Ogólnie w Illuminar CSGO zawsze od kiedy było, chociaż nie, te pierwsze składy z Destry może tak nie było, ale już te składy, gdzie tam powiedzmy od czasu powiedzmy tego XCOM teamu, zawsze CS był najdroższą i najbardziej dopłacaną dywizją na przestrzeni całej organizacji. I wiesz, są plusy i minusy tego, tak? Na pewno był zawsze skład topowy, który walczył o topowe miejsca. Taki był styl zarządzania Mateusza, zresztą dalej idzie tym stylem. No i chwała mu za to, świetny styl, prawda? Dostali się teraz przecież do Flashpointa, tak? Czekamy na ich mecz z Nipem. No więc gdzieś tam, wiesz, super robota, cała polska scena liczy na Mateusza. Zadowoleni jesteśmy, że on może robić to, co chce, nikt mu tego nie zabiera. No ale wiesz, w momencie, w którym on odchodzi, no to dlaczego wszystko miałoby wyglądać tak samo, jak było, tak? Ja nie mam, że tak powiem, takich kontaktów w CS-ie, ani nie mam takiego podejścia do ludzi, jaki ma Mateusz, żeby składać tego typu składy. Ja mam zupełnie inne podejście od niego i lubię, powiedzmy, bardzo dużą przejrzystość, brak jakiegokolwiek, możemy to nazwać, jakiegoś tam kumplowania się z graczami, ale to samo w LoLu, tak? Ja w LoLu nigdy się nie kumplowałem z graczami, wbrew pozorom. Może jak jeszcze byłem graczem, no to tak, ale już jako powiedzmy trener, chociaż może ten pierwszy skład Illuminar był ewenementem, mówię o tym tutaj, o SBisto, ulajcie o tym składzie tam, złożony gdzieś tam z Kinguina, ale od tamtego czasu gdzieś tam zawsze jednak nie mam czasu i nie chcę mi się gadać z graczami, tak? Tak jakby nie umniejszając graczom, ale nie jestem osobą, mam wrażenie, że właśnie Hachi na odwrót zawsze miał bardzo dobry networking z graczami, dużo kontaktu się z graczami, a ja przez to wykształciłem u siebie coś takiego, bym powiedział, jak totalny brak kolesiostwa i nepotyzmu, może bym tak to określił. Przedstawiłem to negatywnie, chociaż może to nie jest aż takie negatywne, przecież to jest dobrze, że gdzieś tam się ma kumpli. Więc w związku z tym, o co chodzi? Ja mam zupełnie inne podejście do tego całego środowiska i zarząd też po 2 latach inwestowania w CS-a stwierdził tak, no przychodzi co do czego, najdroższa dywizja i tak się nie udało zrealizować założonych celów, bo był powiedzmy topowe miejsca w Polsce, ale to tak zawsze lubię mówić tym, co są optymistami, i tak to nie wychodzi, i tak się nie zarabia na tym. Ludzie, naprawdę, no nie zarabia się na tym. No i przez 2 lata przyszło co do czego, mnóstwo pieniędzy pewnie w milionach idąc zainwestowane i w tym momencie z dnia na dzień jest nic. Wszyscy odeszli, nie tylko oczywiście ludzie z składu, ale też gdzieś tam z organizacji i tak jakby zarząd uznał, że ta taktyka, ta strategia nie działa, no bo de facto w momencie, w którym masz skład przepełnionych gwiazd, no na tym to polega, na tym polega gwiazda, że z dnia na dzień, jeżeli ona od ciebie odejdzie, to ma nową ofertę. A więc to nie są ludzie, co czują przywiązanie do organizacji zazwyczaj i gdzieś tam jest to zrozumiałe, tak jak najbardziej rozumiem przykład Innocenta, tak? No, dzisiaj jest tu, jutro jest tam, wiadomo, że będzie chciał wygrywać w drużynie, w której jest, ale jak będzie miał lepszą ofertę, to ją weźmie, bo to jest jego kariera i we sporcie zawsze opłaca się walczyć, moim zdaniem, tylko o top. W innym przypadku no lepiej jednak zająć się gdzieś czym innym. Mówię tutaj jako zawodnik, jako trener.
Mogę ci przerwać na chwilę, Fryderyk, bo to, o czym ty mówisz, czyli że był skład i go nie ma, to też moim zdaniem troszeczkę jest jakby niefrasobliwość tego, jakie było podejście do kontraktów, bo to nie jest tak, że tylko w 2020 roku pojawiła się sytuacja, w której odszedł skład, bo gdzieś te kontrakty powygasały, czy tam zostały rozwiązane, ale nawet samo to, że w połowie roku Innocent odchodził za darmo do Mad Lions, no to to był jakiś, no w tamtym momencie wręcz skandal, bym powiedział, no bo organizacja się zgłosiła topowa, a Illuminar Gaming nie zarobiło na tym tak naprawdę złotówki i zastanawiam się, jakie było to podejście do tych kontraktów, dlaczego na przykład to było tak odwlekane, żeby to wszystko dopiąć, żeby nie można było właśnie sobie odejść za darmo albo odejść w dowolnym momencie.
Wiesz co, no ja tego kontraktu nie robię, tak? No to,
ja
to
wiem, robię, ale...
Tego nie widziałem, ale powiem tylko tak. Tak jak ty mówisz, to jest ten tak jakby minus tego, że masz gwiazdy w składzie, bo gwiazdy zawsze są oblegane ofertami, prawda? Więc tak jak ty mówisz, jak już odchodzi gwiazda, no to chociaż zgarnęliśmy gruby hajs, prawda? A w tym momencie, nie wiem, nie było tego, ale z drugiej strony, wiesz, to tak działa. Innocent najprawdopodobniej nie chciał podpisać kontraktu, który by w jakikolwiek sposób go więził, tak? Celem Innocenta, jako zawodnika, jest spinać się jak najwyżej się da. Czy w Mad Lions, w takiej marce europejskiej, miał na to potencjalnie szansę? Myślę, że tak. I przychodzi co do czego, czy nie zrobił genialnego ruchu? Poszedł do Mad Lions za darmo, gdzie pewnie w euro jakoś tragicznie nie płacili. Nie wyszło tam dobra, ale wrócił do tego samego składu i do tego samego człowieka. Więc słuchaj, jeżeli ja mogę, wiesz, na pół roku pójść sobie, wiesz, z Illuminar do, nie wiem, do AGO, nie, to zły przykład, bo akurat to jest organizacja polska, ale jeżeli ja bym był, przypominam, full time we sporcie i by mi na tym zależało, ja bym miał możliwość bezkarnie pójść do drużyny Leca na pół roku ze świadomością, że za pół roku muszę wrócić do Polski i tak bym to zrobił, nie? No o to chodzi, tak? To Innocent chce grać jak najlepiej, miał okazję, miał ofertę, coś mu mogło, tu akurat nie wiem, ale zakładam, że coś też nie było super, super w składzie, no bo i tak by chyba został. Ja nie mówię, że Innocent jest tylko najemnikiem. Bardziej chodzi mi o to, że kiedy robisz drogie składy, to są też drogie konsekwencje czasem, nie? I prawda jest taka, że najlepsza organizacja, która działa transferowo, to jest X-Comago, nie? Więc gdzieś tam przy tym wszystkim uważam, że Czy to było niedopatrzenie? Też nie wiem, bo tak naprawdę Innocent też pewnie robił naciski na to, że on chce mieć tego typu zapiski w kontrakcie, że sobie odejdzie za darmo. I widzisz z perspektywy zarządu, ludzi, którzy wykonają pieniądze na to, nic z tego nie mieli, tak jak ty teraz mówisz, nic. Bo gracz, który jest popularny przed przyjściem do organizacji i dobry przed przyjściem do organizacji, tak samo równie dobrze po odejściu organizacji jest ta sama sytuacja. A w momencie, w którym masz jakiegoś nowszego gracza, który się rozwija u ciebie, to on czuje jakieś przywiązanie do ciebie, prawda? I taki był case w LoLu. Ja jak gdzieś tam pokłóciłem się w 2019 potężnie, różnica jest taka, że wiesz, no nie szedłem na Twittera z tym, tak? Ale no, miałem podobną sytuację, tak? Gdzieś tam, wiesz, było tak, że ja gdzieś tam tworzyłem z Bezumem podwaliny tego składu, który był na początku, znaczy teraz był w 2020 roku, ale on przecież wywodził się z Akademii. Odi, Chipsy, Bezum, trzy osoby z Akademii. Zresztą, żeby było śmiesznie, ja Melonika też tryoutowałem. Okay. I co się stało? No?
Nie, bo jakby przeszliśmy już do składu LoLa, a ja jeszcze chciałem ci
powiedzieć. Okej, dobrze, dobrze. I jakby... bardziej chodziło mi o strategię, nie?
Jakby, że tak ja... jak było...
Mm-hmm. No dawaj, dawaj, dawaj.
Ja chętnie wysłucham tej historii ogólnie z Odim i Chipsem, bo jakby to też dla mnie jest ciekawe, jak wyglądało to wszystko ze składem LoLa, ale jakby powiedziałeś na samym starcie, kiedy ja cię zapytałem o CSGO, że po dwóch latach tam inwestycji zbyt duże, jak to określiłeś, tak? Podjęta została inna strategia, ale jakby to mi się nie do końca zgadza pod tym kątem, że tacy zawodnicy jak Maus, Gruby, no oni nie przyszli chyba grać za frytki w Illuminar Gaming, więc na początku ten skład, który został podpisany na początku 2021 roku, no to była jednak kolejna duża inwestycja.
Tak, ale na krótkich kontraktach i nie celem, że tak powiem, utrzymania tego składu na nie wiadomo jak długo. Gdzieś tam to jest sytuacja, kiedy masz zero osób w składzie, nagle masz 5 plus trener. I było pół roku dane, żeby znaleźć wśród tych osób osoby, które chcą zajmować się nową strategią w Illumina. I nie było założenia, że 5 graczy nie będzie chciało. Każdy miał ofertę zostania, tylko właśnie z tym zastrzeżeniem, że słuchajcie, strategicznie, jako organizacja, we wszystkich dywizjach idziemy w kierunku, gdzie tak, muszą być doświadczone osoby, tak, no Gruby, Fiku, zawsze daje ten duet, tak, byli Wago, Fiku, teraz topowy zawodnik, grał z Grubym, tak, gdzie, no oczywiście, jeśli nam nie łączą inne rzeczy, które działy się gdzieś tam w Ago, prawda, i gdzieś tam uznane było, że okej, zobaczymy, kto z tego składu zostanie. Ja statystycznie tego podchodzę tak, gdy masz 0 i nagle masz 6, 100% statystycznie 2 piąte albo 3 szóste nie wytrzyma pół roku. Coś się zmieni, prawda? I z tą myślą, taki był cel zainwestowania w tych graczy, nie pod wyniki, bo ci gracze na papierze powinni mieć wyniki, ale my w żadnym wypadku nie jesteśmy źli na nich, bo w PL idzie dobrze, no w SLMP poszło beznadziejnie, prawda? No i może innych wyników też zabrakło, ale w żadnym wypadku ten skład, nie wiem, nie pożegnał się z Illuminar i wiesz, w dobrych relacjach z powodu tego, że my mówimy, nie macie wyników nara. To było coś takiego, gdzie najpierw założenie było, że wiemy, że na 100% coś się zmieni, tak? No 100% nie wytrzymałem. Statystycznie tak wyjdzie, bo nawet w tych topowych teamach przez 2 ostatnie lata zawsze były zmiany, tak? Gdy dałeś przykład Innocent, Mono i inne sytuacje, tak? Oskarisz, to zawsze się działo i tak czy siak. Więc tym bardziej w składzie, w który jest zrobiony od nowa i w nowej, nazwijmy to, organizacji. Więc w tym momencie, gdzieś tak za, kiedy to było, 2-3 miesiące, czy gdzieś tam w marcu, przyszła inicjatywa od składu, taka, jaką byśmy się spodziewali, że słuchajcie, musimy coś zmienić. No i oczywiście ja się tego spodziewałem, no bo szło słabo, wiadomo, że ci gracze są topowymi graczami i nie chcą mieć słabych wyników. Więc przyszła oferta wymiany 2 graczy. Potem po tygodniu nagle się okazało, że jednak gracze zostają i trenera nie ma. No więc wiesz, to była sytuacja, gdzie ja zacząłem, tak jak ci mówię, ten tydzień wyjeżdżania samochodem na deszcz i do pierwszej w nocy siedzenie. Nie jest idealnie, bo na tyle mało kadry jest teraz w Illuminar i na tyle pracy jest do zrobienia, że ja nie byłem na treningach. I to jest problem, bo docelowo moje zadanie jako head of e-sports to będzie nie tylko opieka nad dywizjami, jakieś tam menadżerowanie, nazwijmy to, ale też wpływ na rostery i wpływ na strategię. A żeby to robić dobrze, muszę być na treningach i to każdej dywizji. tak? Nie, że LOL to moje dziecko, a CS sobie radźcie. Powinienem być i tu, i tu.
Ale Fryderyk, długo trwa 24 godziny, a wy macie 5 dywizji. Jak ty masz być na treningach wszystkich dywizji?
Poczekaj. Mówię, nie wiem, raz na tydzień, raz na dwa. Nie codziennie. Boże, nie, no masz rację, nie da rady. Tak, ja docelowo chciałbym być na przynajmniej jednym treningu raz na dwa tygodnie każdej dywizji.
Okay.
Mamy 6 dywizji obecnie. Wiadomo, TFT jest trochę inne, FIFA jest trochę inna pod tym względem, ale ewidentnie w tych grach drużynowych, tak, mamy LOL, CS, Rainbow Six i Valorant. Tutaj docelowo będę na jakichś treningach. Nie na wszystkich i nie po to, żeby mówić graczom, jak mają grać. Oni wiedzą to lepiej niż ja. Bardzo na przykład mnie rozbawiła ostatnia wypowiedź, że ja się nie znam na LOL-u, albo że gracze mówią, że się nie znam na LOL-u. No eureka, nie zajmuje się tą grą jako trener, wiesz, na wysokim poziomie, od nie wiem, od czasów, chyba jeden sezon po LCS. Ostatni poważny team, jaki miałem LOL-a, to może było Reason Gaming, bo w Illuminar już wtedy ja pracowałem przez normalnie na etacie i to mnie ograniczało. Prawda? Miałem jeszcze wiedzę i inne rzeczy. Mówię już o tym składzie z Wolacim z Dory. Więc tak jakby ja nie jestem tam po to, żeby mówić graczom, co mają grać. Moim zdaniem jako head of esports to nie jest moje zadanie. To brzmi jak trener. A więc ja mam nie być przydzielony do żadnej dywizji. Ja mam być wszystkie dywizje traktować równo i też idąc właśnie dalej. Dlatego taka była strategia. My nie chcemy składów, na których jest nacisk, że dzisiaj wygrywacie i że dzisiaj są wyniki. Oczywiście to nie znaczy, że my będziemy zwalniać graczy, którzy wygrywają, tak? Okay. Więc w tym kontekście, w momencie, w którym CES sam przyszedł do mnie, że są propozycje zmian, to oczywiście był burzliwy okres 2 tygodni i doszliśmy do konsensusu, że z graczami wolimy się rozejść i ja to rozumiem, bo każdy z tych graczy jest na takim, albo czuje, że jest na takim etapie kariery, że ja muszę wygrywać tu i teraz. I nie każdy gracz chciał poświęcić, słuchaj, jak ja przyjdę do ciebie i powiem, pół roku uczysz stażystę w EWES.
Czyli poszczególni gracze dostali propozycję, żeby być częścią tego nowego składu. Wszyscy.
Tak.
To gdyby wszyscy zgłosili gotowość, to ten skład dalej by grał niezmieniony?
No to jest bardzo ciekawe. No gdyby wszyscy powiedzieli, to nie wiem, co bym zrobił. Nie jestem w stanie odpowiedzieć.
No właśnie.
No chyba nie, no bo to też kłóci się ze strategią, że no, to byli sami doświadczeni gracze. No wiesz, akurat nie przychodziłem przez tą sytuację, dlatego nie mam przygotowanej odpowiedzi na to, ale jak bym się teraz tak zastanowił, no nie wiem, co bym wtedy zrobił. Nie wiem, nie pomyślałem.
No dobrze, no to w porządku,
wcale
nie doszło do takiej sytuacji. A jakby teraz, jaka jest misja postawiona przed Bogdanem, bo to mnie jakby ciekawi, bo to, że skład będzie zbudowany wokół młodych graczy, no to jakby wszyscy rozumiemy, ale jakie cele będą wyznaczone dla tego nowego składu? Czy to będzie skład, który na przykład w przeciągu pół roku ma osiągnąć, nie wiem, 4. miejsce w ESL Mistrzostwach Polski, albo 2. miejsce w polskiej lidze sportowej, czy po prostu robimy akademię i niech się dzieje wola nieba, bo jakby to chyba nie jest zaznaczone.
Okej, więc w tej nowej strategii chcę powiedzieć, że to jest, ja to nazywam strategią zrównoważoną, bo z jednej strony nie chcemy mieć właśnie graczy, gwiazd, które muszą grać tu i teraz, bo ja jako człowiek nie jestem w stanie ich obsłużyć. Tak jakby ja bym musiał być do każdej dywizji musielibyśmy mieć osobnego menadżera, no bo jak masz gwiazdy, musisz bardzo dobrze nimi zarządzić i poświęcać im dużo czasu. A ja mam podejście, że jak chcesz szeroko iść, a nie wąsko, nie? Więc to nie oznacza, że Illuminar teraz esportowo, strategicznie ma wyglądać jak dywizje różnych akademii w różnych tytułach, nie? My chcemy zrównoważenie działać. A więc zacznę tylko od tego, że Bogdan dlaczego został, to jest to, że chciał się podjąć ciężkiego zadania, jakim jest, słuchaj, daję ci nobów, nie? Oczywiście już wyzywałem naszych nowych graczy.
No tam z tego, co cię słyszy, to nie będą noby, no już tutaj wiesz.
Okej, dobra, przesadziłem z tymi nobami, ale na pewno nie są to gracze, którzy byli, nawet bym powiedział, wiesz, nie przypominam sobie, żeby nikt z nich był top 4 w Polsce, no może bym tak powiedział. Znaczy, okej, jest jeden lider oczywiście, ale mówię z tych nowych, tak? A z tych nowych graczy, to jakby nawet z tej czwórki, tylko jeden w ogóle coś tam ugrywał, powiedzmy, więcej w mistrzostwach Polski ostatnio. Nie są to totalnie nowi zawodnicy, ale tak jak mówię, bo to nie jest naszym celem zrobić drugich piratów. Ja uważam, że projekt piratów służy do tego i to jest bardzo dobry projekt. I jednego z graczy stamtąd weźmiemy już w pierwszym rzucie, prawda? Więc tak jakby ja bardzo szanuję projekt piratów i projekt piratów jest za to odpowiedzialny. Illuminar teraz ma mieć zrównoważone składy, czyli nie najgorsze, nie najlepsze, ale co najważniejsze, zawsze się rozwijają. Naszym celem nie jest mieć graczy, którzy są na wysokim poziomie i dalej są na wysokim poziomie. To ma być zawsze wzrost poziomu, więc za pół roku ja będę oceniać, czy wzrośli z poziomem i teraz o ile, wiesz co, podoba mi się ten twój przykład. Ja bym chciał, żeby to był skład, który jest w stanie walczyć o top 4. To jest może trochę optymistyczne. Minimum, minimum, jak ja sobie wyobrażam, to jest top 6 w Polsce. Minimum.
Okej, okay, czyli jakby jakaś tam poprzeczka jest zawieszona, ale z tego, co mówisz, to ona nie jest jakby głównym punktem filozofii, która jest obrana, czyli co, może jakby podejście na takiej zasadzie, że chcemy stworzyć zawodników, których jesteśmy w stanie sprzedać za większy pitos do jakichś lepszych organizacji później, bo jakby, nie wiem, stworzycie skład oparty na młodych zawodnikach, ale jeżeli ten skład nie ma rywalizować o najwyższe cele, a taka zawsze była filozofia Illuminar Gaming w e-sporcie, dlatego jakby to podkreślam, to czy to ma być nagle nastawiona organizacja na to, żeby po prostu na tych zawodnikach na przykład zarabiać, co, żeby nie było, nie mówię, że byłoby jakieś złe, bo na przykład funkcjonuje w ten sposób Copenhagen Flames w Danii i zarobili mnóstwo pieniędzy i jest to bardzo fajny projekt, tylko czy rzeczywiście na przykład takie coś będzie celem, czy po prostu jakby to jeszcze nie jest w ogóle ustalone w ten sposób?
Zacznę od tego, że znam w ogóle Voidborga z Copenhagen Flames, bo tam mieliśmy okazję przy LoLu, jak jeszcze Copenhagen Flames działało bardziej. Chyba mają tam jakiś skład teraz, ale to nie jest to, co kiedyś. Mhm. Więc oczywiście kojarzę organizację. Gdzieś tam wrzucę tylko, że dla mnie jedno nie wyklucza drugiego, bo zależy, gdzie chcesz sprzedać. Bo jeżeli ja bym chciał być Illuminar, który sprzedaje graczy do XCOM AGO, no tak średnio sobie to wyobrażam, to nie jest warte. Zależy tutaj, żeby jednak wziąć nowych graczy, którzy są w stanie wskoczyć na poziom europejski. A dlaczego tego teraz nie zrobili? To jest to, że nikt ich nie nauczył. I dlatego ważne jest, żeby my wybieramy teraz graczy do CS-a na podstawie głównie charakteru. Bo każdy jest kotem. Słuchaj, Terp, jak wejdziesz na serwer, każdy jest kotem. Każdy strzela heady. Wszyscy ci to mówią, że my wygrywamy, my jesteśmy lepsi i zawsze potem jak kogoś weźmiesz, jakiegoś gracza nieznanego, to zawsze jest tłum innych ludzi, że ja byłem lepszy. Ale naszym celem nie jest wzięcie graczy, którzy teraz są lepsi, naszym celem jest wziąć graczy, którzy za pół roku będą lepsi niż ci pierwotni. I jak poznać takiego gracza? Raczej po charakterze i po podejściu i etyce do pracy. To są rzeczy, które my chcemy wydobyć. No to czy się uda, to wiesz, inna sprawa. Ale teraz tak. Moim celem, jeżeli da się sprzedać gracza do drużyny europejskiej, to bym to zrobił. Ale żeby sprzedać gracza do turnieju europejskiego, to musisz mieć jakiś sukces europejski. Więc raczej nie jesteśmy nastawieni na to, żeby mieć gracza i jak najszybciej, wiesz, za rok go sprzedać za 30 tysięcy do innej polskiej orgi. Naszym celem jest raczej mieć gracza i za dwa lata sprzedać go no naprawdę jakiegoś, wiesz, top 20 HLTV. I raczej w tym kierunku byśmy poszli, bo też to nie jest tak, że my przez to chcemy zamknąć się na sukces, nie? Że my chcemy być szkółką. Właśnie dla mnie taką szkółką w Polsce będą jednak piraci, tak? I raczej nie interesuje nas przesuwanie graczy z tier 2 Polski do tier 1 Polski. Nas interesuje przesuwanie graczy z tier 2 Polski do poziomu europejskiego, a dopóki tam nie osiągną, to raczej będziemy ich po prostu trzymać i będziemy razem grać. I to nie jest tak, że my nie chcemy wygrywać, wiesz? Celem troszeczkę jest taki, żeby powoli wzbijać się w HLTV, aż dojdziemy do jakiegoś top 30. Tylko, że wiesz, to może rok zająć. I znajdź sobie teraz graczy, że charakter ich jest taki, że oni przez rok będą pracować i nie marudzić. No nie jest łatwo, nie? I dlatego my musimy mieć graczy, którzy teraz nie są tak naprawdę za bardzo znani, ani nie mają, mówię, w tym tier 1 Polski. Bo gracz w tier 1 Polski musi wygrywać cały czas. My szukamy graczy, którzy jeszcze nie mieli swoich szczytowych osiągnięć w karierze. To jest nasz cel. I z nami my chcemy, żeby mieli szczytowe osiągnięcia w karierze. Wtedy będzie sukces. Okay. Nie? Czyli więc wiesz, mam takie podejście. Na pewno nie mam zamiaru sprzedawać polskim orgom.
No rozumiem. Czyli po prostu jednak gdzieś ten sukces cały czas z tyłu będzie, ale nie będzie takiego oparcia i nie będzie rozliczania co miesiąc, tylko w perspektywie dłuższego czasu. Ja to rozumiem. Długoterminowym projektem była też dywizja League of Legends, bo to był jeden z tych polskich składów, który grał ze sobą bardzo długo, jak na warunki, w których zwykle co 4-5 miesięcy po prostu jest jedna wielka szufla na całym świecie. No i tutaj jakby Wiadome było, że kontrakty są do 31 kwietnia. To jest transparentna sprawa, prawda? W przypadku Riot Games jest ta baza kontraktów. Aczkolwiek myślę, że co dla wielu było gdzieś takim dziwnym znakiem. Kiedy gdzieś ogłosili się zawodnicy, którzy występowali pod waszą banderą, że szukają nowych składów, to też pojawił się tweet od Tabasco, że już w trakcie EU Masters, kiedy jeszcze Illuminar Gaming rywalizowało, wy już mieliście tak naprawdę nowy skład LoL'a i niezależnie od tego, jaki byłby wynik, to jakby w ogóle nie byłoby tematu, a w ogóle finał EU Masters był chyba 1 maja, tak? Więc nawet jakby...
A w sumie... gadałem nawet o tym przez chwilę z Friends z Ultraligą. Nie mam żadnego pojęcia, co by się stało, gdyby dostał się finał EU Masters. Nikt tego nie przemyślał. Okay. Bo to nie było przemyślenie z naszej strony. Tak, kontrakty były do 31 kwietnia, ale jakbyś w grudniu spojrzał na kontrakt database, to byś zobaczył, że niektórzy tam byli chyba nawet do 2022. A to, że nagle, z dnia na dzień, wszystkie kontrakty się ustawiły na 31 kwietnia, to nie jest coś zależne od nas. Powiedzmy, że to jest zależne od zmian, jakie nastąpiły na przestrzeni poprzedniego i tego roku. I wiesz, to jest niewygodna sytuacja, bo ten skład, tak, dalej miał być długoterminowy. Tak? Jeżeli komuś się kończy kontakt, nie chce przedłużyć, spoko, to wiesz, każdy ma do tego prawo, tak działa League of Legends, nie? Gdzie przez te publiczne kontrakty gdzieś tam zawodnicy czują dużą swobodę, możliwości przejść gdzieś, ale też przez to organizacja boi się więcej pieniędzy dawać, więcej inwestować, no bo boją się, z dnia na dzień mogą stracić gracza, bo poaching jest, wiesz, powszechny tak naprawdę i wiesz, i nie masz jak tego udowodnić zazwyczaj, no i gdzieś tam jest ten element, że przez to gracz raczej w off-seasonie jest w lepszej sytuacji i w praktyce to nie jest tak, że tylko my robimy zmiany, tylko w każdym teamie praktycznie na poziomie Ultraligi sezonem są zmiany. Zresztą już teraz ile plotek jest w ogóle o LEC i to w topowych drużynach, że gdzieś tam tu zmiany, tu zmiany. Tak smutne jest to, że z dnia na dzień cały team jest out, ale dlaczego? To była niezdrowa relacja. Gdzieś tam ta ekipa się, wiesz, bardzo emocjonalnie związała z poprzednimi osobami w Illuminar i przecież mają do tego prawo. Ja byłem akurat zaskoczony, że tam, wiesz, jakieś takie podejście było na Twitterze od naszych byłych zawodników, że czuli jakby w ogóle, wiesz, byli u nas, wiesz, uwięzieni czy coś takiego, tak? Ja tak, rozmowy z nimi, oni przedłużą.
Pojawiły komunikaty, że są uwięzieni.
No na Twitterze różne gify były z różnych magicznych światów, żebym tak powiedział. Więc światów magii i innych. No ale nic, o co chodzi, tak? Że kontrakty się kończą, są normalne rzeczy, tak? I przed zakończeniem kontraktu każdy z obecnej dywizji Illuminar miał od strony Illuminar ofertę przedłużenia i każdy chciał rozejrzeć się po rynku. Więc tak jakby dlaczego jest... jakaś, nie wiem, podejście do Illuminar, jakiegoś takiego złego policjanta, czy coś, czy kogoś, kto więzi kogoś, tak? Mieli oferty, nie przedłużyli, cześć. Tam tak jakby nie było czegoś takiego, że ktoś tu komuś cokolwiek utrudniał, albo coś takiego, tak? Wszyscy gracze poszli sobie gdzie chcieli, bez buyoutu.
Okej, okay, Veggie, przerwę ci na chwilę, bo w tym momencie Tabasco napisał tweeta a propos tego, o czym rozmawiamy i napisał, w jaki magiczny sposób nam się kontrakty niby skróciły, nigdy nie mieliśmy do 2022 roku. Tak brzmi tweet od Tabasco.
Z tego co wiem, to były niektóre do końca 2020 i to mógł być grudzień. Ja słyszałem, że jakiś był w styczniu 2022. Więc nie wiem, o co
ale
chodzi.
Z tego co wiem,
no nie przypominam sobie, żeby na sztywno był koniec kwietnia. No pamiętaj, ja nie byłem tu w 2020, że musiałbym zajrzeć w archiwa GCD, ale to jest to, co mi powiedziano. Tak? Okay, I na zasadzie takiej, to nie jest tak, że wiesz, w 100% wiesz, siedziałem i weryfikowałem te informacje. Wiem, że kończyły się kontrakty 31 kwietnia. Miałem za zadanie, wiesz, co robimy, nie? I z tego, co wiem, to nie było tak, że wszystkie kontrakty były zsynchronizowane do jednej daty. Tego jestem dosyć pewien.
Okej, okay, czyli tak naprawdę no, nie widziałeś tych jakby dat 2022 roku.
Mi się kojarzy, że chyba jeden gracz tak miał, ale to mogło być grudzień 2021. Mogło tak być.
No to
nie mam słuchaj, musiałbym wejść i zobaczyć w archiwum GC, bo nie pamiętam okay. dokładnie. Jakby, chodziło no, mi o to, że nie kończyłyby się w pień. Wszystkie.
Jasne. Rozumiem, ale nawet pomijając to, mówisz o tym, że jakby była próba przedłużenia tych umów z poszczególnymi tak. zawodnikami albo z całym składem?
Ze wszystkimi. Każdy miał ofertę i miał się zastanowić i dać znać. Wszyscy dali znać, że chcą, wiesz, trochę się po rynku, no i spoko. Tak jakby nie okay. mają żadnego problemu, nie? Tak jakby, okay. wiesz, teraz w Illuminar, mówię, jest strategia do każdej sekcji sportowej i strategia w LoLu też jest i gdzieś tam... będzie nowy LOL. Tak jakby no, to jest 100% normalne w organizacji. Jeżeli kontrakty skończyły się wszystkie pierwszego dnia, wiesz, gracze nie chcą zostać w organizacji, no przecież nie możemy ich zmusić siłą czy coś takiego, nie? Mhm. I gdzieś tam każdy ma się możliwość realizować, czy to w Europie, czy w Polsce. I nie wiem, nie traktuję tego negatywnie. Ja traktuję to tak, że przychodzi co do czego, to ta akademia dawna z 2019 odniosła sukces. Bo gdzieś tam Bezuma wyhaczyłem na YouTubie, gdzieś tam pogadaliśmy, zrobiliśmy pierwszą akademię. On i tak naprawdę, wiesz, w tym momencie ja trochę zostałem, nie wiem, wyrwany z tej rzeczywistości, no bo nagle nie było mnie w Illuminar, nie? I potem już Bezum sam to rozwijał, ale przyszło co do czego. Pierwszy skład, który był tam gdzieś we wiosnę, wiesz, tam był Kikis, Jessis, wiesz, ten cały taki europejski,
polski, tam gdzie...
I wiesz, i poszło moim zdaniem gorzej, niż byśmy się spodziewali, a wiesz, to był skład gwiazd w większości. I gdzieś tam potem nagle wkroczył ten skład z Akademii. I to właśnie, w kontekście tego CS-a jeszcze wracając, to jest strategia, którą chcę zarządzić. Dla nich to był success story. 2020 oczywiście success story gdzieś tam bez mojego udziału, powiedzmy, ale uważam, że na przykład to jest dosyć dziwne, że nie było Akademii Lola w Illumina. Bardzo dziwne, bo już nawet lepiej było cokolwiek zrobić. Rozumiesz, nie? Więc tak jakby... No. Mhm.
Nie, bo jakby to, o czym ty mówisz, jakby kiedy porównamy sobie właśnie Illuminar Gaming z 2020 roku, nawet z pierwszej połówki i z drugiej, tak? Najpierw gdzieś ten skład z Jessisem, Unforgivenem i tak dalej, który był totalnym przepaleniem, podejrzewam, wielu, wielu tysięcy złotych. I później właśnie to było takie dla mnie przejście do normalności, czyli zainwestowanie w swoich wychowanków, jeżeli tak to można ująć. Zainwestowanie właśnie w młodych, perspektywicznych polskich graczy i wydawało się, że to już jest ten moment, na którym Illuminar Gaming pozostanie, bo zainwestowaliście, znaczy ty wtedy jeszcze oczywiście nie byłeś, tak, ale chodzi mi o to, że filozofia wyglądała w ten sposób, że rezygnujemy z przepalania ogromnej kasy na gwiazdy, stawiamy gdzieś tutaj na naszych chłopaków i wydawało się, że to jest ta strategia, że już jakby poziom niżej Illuminar Gaming nie zejdzie pod kątem jakby poziomu zawodników i tak dalej, a chyba kolejny skład, który weźmiecie, no to jest też jakby drużyna, która jedynie gdzieś pokazywała się, bo zakładam, że współpraca z Lodis, tak, mam nadzieję, że dobrze tak. przeczytałem, nie jest tak, przypadkowa tak. i to będzie teraz jakby wasz główny skład League of Legends.
Wiesz, jeszcze nie ogłosiliśmy nic w stosunku do składu League of Legends, ale no dużą ekstrapolację tu nastąpiło z dwóch punktów pomiarowych. Ja myślę, że to jest bardziej nawiązanie do tego, co mówiłem wcześniej. Uważam, że to jest dziwne, a nawet uważam, że to jest rodzaj niekompetencji, że nie było Akademii Illuminar w 2020 roku, gdzie, tak jak mówię, ja w 2019 już robiłem naciski na to i zrobiłem to, tak, bo też to było zadanie, które realizowałem razem w ogóle z Pawłem, który jest obecnie w zarządzie, więc tak jakby widzisz, i cały czas jest w zarządzie, więc tak jakby on przykładowo zna tą całą historię. I wiesz, to prawda, co mówisz, wiesz, ja tylko podsumuję, wiesz, odejście tego całego składu jako tym, że wiesz, każdy ma ofertę zostać, rozumiem, dlaczego nie chcieli zostać. Mówię, emocjonalnie są związani z innymi ludźmi. Illuminar jest nową organizacją, ale mamy mnóstwo nowych, fajnych rzeczy teraz do zrobienia. I w ogóle jest tak, że LOL też się wpisuje w te nowe, fajne rzeczy do zrobienia. Ja powiem tak, e-sportowo na przestrzeni całej organizacji uważam, że dopiero w tym miesiącu już jest taki plan na rok. że naprawdę wszyscy, wiesz, są zadowoleni i wydaje mi się, że teraz już można się na innych rzeczach skupiać, bo wiesz, musisz pamiętać, poprzednicy mieli w Illuminar 2 lata na zmianie kadry. No i wzięli sobie całą kadrę. I teraz w 3 miesiące trzeba nadrobić to. To jest dużo pracy, to jest ciężkie zadanie i na razie wydaje mi się, że jeżeli chodzi o e-sport, to wychodzimy na prostą. Ostatnim elementem układanki był LOL. Z CS-em, tak jak mówię, chłopaki, którzy, wiesz, odeszli, mieli pełną, wiesz, wolę, wolną rękę, bez żadnych buyoutów, mogą iść gdzie sobie chcą, zresztą już tam coś się dzieje w tym temacie i zadowolony jestem. I teraz dopiero Bogdan będzie realizował naszą strategię, więc tak jakby teraz jest spójnie sportowo i teraz trzeba zrobić dużo fajnych rzeczy gdzie indziej w organizacji, bo takie plany są. Wstępnie już mam nadzieję, że uda się w te wakacje zrobić 2 eventy iluminarowe i też dla ludzi. Czyli to, jaki był plan.
A powiedz mi, ja w ogóle tylko szybko sprostuję, bo tutaj Mateusz Kowalczyk zatweetował, że przed sezonem ze składem z Kikisem zapytaliśmy Bezum, czy on i jego skład Akademii jest gotowy na Ultraligę, poprosił o jeszcze jeden sezon, wszystko było przemyślane i zgodne ze strategią. Okej, jakby tego nie wiedziałem i tutaj...
Ja to wiedziałem akurat.
No właśnie, no w każdym razie jakby to już... Nawet pomijając ten fakt, to ja jestem ciekaw jakby, no bo...
Tylko wrzucę to, czyli Mateusz w pełnym zaplanowany sposób wziął Kikisa i spółkę z planem, że za sezon ich zmienią, więc no, nieźle.
No wiesz, jakby w ten sposób porównując, no to nawet jak powiedziałeś, braliście skład CSGO z zamysłem, że prawdopodobnie będą jakieś zmiany pod kątem nowej strategii, więc no to są takie rzeczy, które gdzieś się przewijają.
Tak, ale to nie jest tak, że ja biorąc ten skład poszedłem do nowych ludzi i powiedziałem, że wy wejdziecie do głównego składu. Każdy miał ofertę pozostania, nie?
Znaczy, no...
Różnica jest taka, że ja myślę, że to nie było 100% zgodnie z planem, bo na przykład ja wiem, jakie plany były w stosunku do Kikisa i uważam, że Kikis w sumie długo musiał się otrząsać po tamtym Illuminar. No i teraz dopiero wracam do gry i mam nadzieję, że w pełnej glorii i chwały.
Ja patrzę na to w ten sposób, że ty biorąc skład CSGO, gdyby oni na przykład mieli lidera ESL Mistrzostw Polski, lidera PLA i do tego zakwalifikowali się na jakiś turniej międzynarodowy, to nie byłoby pewnie tematu wymienienia ich na młodych zawodników i oni też nie chcieliby odejść. I pewnie jakby ten skład z Kikisem, Jessizem, Unforgivenem, Melonikiem, gdyby on coś wygrał, to pewnie też nie byłoby... tematu, gdyby na przykład wygrali EU Masters, to myślę, że nie byłby ten skład zmieniony na skład Akademii, bo pewnie po prostu jakby...
No nie, no to też prawda, nie,
Trzeba na to patrzeć w ten sposób, ale wracając do tematu zmian, które macie w Divizji League of Legends. Sponsorem głównym Divizji League of Legends, jak dowiadywaliśmy się z konferencji, którą mieliście ostatnio w Espocie i tak dalej, jest firma Mercedes-Benz. I ciekaw jestem, jak właśnie sponsor główny Dywizji patrzy na to, że Dywizja LoL'a to już nie będzie skład, który będzie się realnie bił o finał, podium, czy nawet może o zwycięstwo i awans na EU Masters, tylko to będzie skład nieopierzonych gości, którzy dopiero będą stawiali tak naprawdę pierwsze duże kroki w e-sporcie.
Wiesz, jeszcze nie ogłosiliśmy nic w stosunku do League of Legends, nie? I powiem tylko, że tak jak mówiłem, nie Illuminar nie staje się teraz organizacją Akademii, przykład naszego Valoranta, jak dobrze wiesz, chociaż Valorant jest nową sceną, więc może, ale wiesz, dało się wziąć Akademię w Valorancie, rozumiem co to chodzi, a to ewidentnie nie jest Akademia, tak? Więc cały czas, tak jak mówię, strategia e-sportowa nie jest taka, że my nie chcemy się bić o czołowe lokaty w Polsce. W CS-ie po prostu uważam, że tam ten proces jest dłuższy, a obecnie skład, który był, też nie było powiedziane, że to jest skład, który jest ogromnym faworytem, co nie zmienia faktu, że ja myślałem, że oni mogą wygrać całość, bo rzeczywiście inne organizacje bardzo osłabły, nie? Tak jakby Illuminar został głównie takie samo, a gdzieś tam inne składy, Agorog i Kikoń zanim się osłabiły, więc jak na przykład z kolei uważam, że top 3 było trochę, nie wiem, znaczy było blisko 3-2, 3-2, 3-2 i innego dnia myślę, że dałoby się nawet wygrać tę Ultraligę, nie? A więc gdzieś tam to był sukces i my w takie coś celujemy, że wygranie w Polsce jest sukcesem, a nie oczekiwaną wartością. Agorog jest w sytuacji, że o nich się oczekuje tego, bo są akademią i każdy gracz tam pójdzie za te same pieniądze i z tym samymi ludźmi tam pójdzie, niż do ciebie, bo jest Akademią Lecce. Nie? Więc gdzieś tam cały czas naciskam na to, że nie jest tak, że w Illuminar, w LoLu nie będziemy walczyć o topowe pozycje, tylko różnica jest taka, że jeżeli nawet uda się wygrać Ultraligę, to będzie sukces, a nie oczekiwana wartość. My w taką strategię celujemy na przestrzeni wszystkich dywizji.
Okej, okay, czyli po prostu skład League of Legends będzie mimo wszystko jakby z założenia rywalizował o większe cele niż po prostu gdzieś te...
No wiesz, mam nadzieję, bo znowu jesteśmy w sytuacji jak w CS-ie. Jest zero i nagle trzeba mieć iluś całą dywizję od nowa, nie? Tak jakby w LoLu może byłoby lepiej, jakby to się stało też na przestrzeni poprzedniego i tego roku, ale w kontekście w ogóle Mercedes-Benz, jak mówiłeś, było wiadomo, że zbliża się off-season i, że tak powiem, dalej Mercedes-Benz jest oczywiście w Illuminar, jest też oczywiście sponsorem tytularnym e-spotu, więc cały czas ta trójka działa razem i gdzieś tam Mercedes-Benz dalej oczywiście jest u nas w Illuminar i dalej będzie związany z League of Legends, więc tutaj nie należy się o to bać, powiem tak wszystkim fanom. Mamy dużo bardzo fajnych planów związanych z tym i przyszłościowo myślę, że ludzie będą zadowoleni. Musicie po prostu zbroić się w cierpliwość.
A skoro już zahaczyliśmy ten temat e-spotu, to też chciałbym jakby dopytać, jaka jest rola całego tego miejsca w infrastrukturze Illuminar Gaming, bo to, że e-spot to jest tak naprawdę, no zainwestowane chyba zostały w niego pieniądze, które miały być przeznaczone na Arenę Illuminar, przynajmniej tak się mówiło, jakby to, że Arena Illuminar nie powstanie, no to już chyba jest jakby oczywiste dla wszystkich. Nie będzie twojego popiersia też, Fryderyk, chyba w takim układzie, które miało gdzieś tam stanąć. Ale ciekaw jestem jakby, jaka jest realna wartość e-spotu dla funkcjonowania Illuminar Gaming. Czy to jest tylko miejsce, w które wasi gracze mogą przyjechać na bootcamp i czy na przykład mogą to zrobić dowolnie w ramach własnego uznania, jeżeli potrzebują, że chcą ten bootcamp mieć, to czy mogą po prostu przyjechać, czy jako jakieś miejsca, gdzie może wykonujecie jakieś inne prace. Czy e-spot jakby jest ściśle związany rzeczywiście z Illuminar Gaming pod kątem całej infrastruktury?
My jesteśmy ściślymi partnerami. Nie jest tak, że żadna inna drużyna nie może przyjechać do e-spotu. Już inne drużyny miały tam bootcampy. To jest oczywista rzecz. Jest to też trochę rodzaju studia telewizyjnego. Nie jest tak, że Illuminar ma wyłączność na e-spot. Nie? Tak jakby nie jest tak, że jak my mamy bootcamp, to my mamy bootcamp. Tak? Zdarzają się sytuacje, gdzie e-spot... Nie, no było to pytanie, że e-spot ma coś, jakąś transmisję albo coś innego w tym czasie i wtedy nie da się zrobić bootcampu. To jest normalna rzecz. Nie?
Okay.
Gdzieś tam e-spot jest po prostu takim miejscem, gdzie jako, że to jest ścisły partner, to będzie pierwsze miejsce w priorytecie, gdzie Illuminar pójdzie na bootcamp, gdzie Illuminar zrobi event. Tak jak mówię, naciskam na to, że jeszcze tych eventów nie było, ale kilka ma być już teraz zaplanowanych, a docelowo mają być po prostu co jakiś czas. I chcemy, żeby to były miejsca, gdzie normalni fani, normalni ludzie, nazwijmy to, niezwiązanych z branżą e-sportową, ale po prostu osoby, które kibicują branży e-sportowej, są w stanie przyjść, pograć, ale też i spotkać niektórych ludzi z Illuminar, nie tylko graczy i, że tak powiem, w ogóle w najbliższym czasie, z tego co wiem, to w ogóle będzie otwarty obiekt, jak się tylko oczywiście sytuacja uspokoi. I zresztą, jak wiesz, nawet ty byłeś zaproszony, żeby przyjechać na budkę Valoranta, nie? Więc tak jakby to jest gdzieś tam takie miejsce, gdzie raz na jakiś czas, mam nadzieję, że wiesz, co miesiąc przynajmniej, część ekipy Illuminar tam będzie i mam wrażenie, że uda się za każdym razem wtedy zrobić coś też z ludźmi, fanmity i inne rzeczy, tak?
Mm-hmm. Okej, okay, czyli e-spot ma być też po prostu łącznikiem między wami a fanami, tak to
tak,
rozumiem?
Tak.
Okej, okay, rozumiem.
No i też jako właśnie miejsce do bootcampów, do transmisji, do eventów, więc to jest, nazwijmy to, po prostu ścisły partner. I gdzieś tam też w tym kontekście chcemy, żeby gdzieś ten gaming został uruchomiony, dlatego w ogóle jest e-spot by Mercedes-Benz, powered by Mercedes-Benz, bo chodzi o to, żeby tak jak na przykład, podobała mi się bardzo ta aluzja, Mercedes-Benz gdzieś tam jest sponsorem tej areny, gdzie na przykład finały Mistrzostw Świata były rozgrywane tam x lat temu w Niemczech, tak samo chcemy, żeby tutaj ludzie, którzy oglądają rozgrywki e-sportowe, przychodzili do e-spotu, żeby je oglądać. Takie coś byłoby perfekt.
Rozumiem. Jakby W takim razie te kwestie myślę, że mamy zamkniętą, a co z innymi partnerami, bo jakby jest Espot, jest Mercedes, ale z tego co gdzieś da się zauważyć, to od początku roku zakończona została współpraca z Subwayem, z Aliorem, z Playem. Mówiłeś kilka minut temu, kilkanaście minut temu może, że miesiąc, jakim jest maj, to jest dla was moment, gdzie wy macie taki szerszy plan na cały rok. I ciekaw jestem, czy to właśnie wynika z tego, że na przykład udało się nawiązać nowe współpracę i jesteście pewni finansowania poszczególnych sektorów na przestrzeni najbliższych 7 miesięcy, czy jak wygląda ta sprawa?
Wiesz, akurat u mnie się nie zajmuję finansami i dobrze, jeszcze by mi tego zabrakło, nie? Ale nie, mi chodziło o to, że e-sportowo, tak jak ja patrzę na nasze sekcje i dywizje e-sportowe, LOL był gdzieś tam, wiadomo było jaka jest sytuacja, wiadomo było, że odejdą, że tam różne rozruchy są, więc tak jakby teraz dopiero wiem, że teraz wydaje mi się, że będziemy mieli dywizje, które są już związane z Illuminar na dłuższy czas, czyli przynajmniej na rok, tak? Czyli tak jak ty mówisz, że nie będzie sytuacji, że jest off-season w LOL-u, nikogo nie ma nagle. Tylko wiesz, zmiany są naturalne, dwóch chce odejść. Statystycznie, shout out do przyszłego LOL-a, statystycznie 2/5 zawsze odejdzie, sorry, nie mogę nic z tym zrobić, tak działa statystyka, nie? Ale nie no, może tak nie będzie, więc tak jakby gdzieś tam podwaliny pod tym względem są zrobione, tak? Tak jakby nie zapowiada się, żeby nastąpiła sytuacja, że nagle nie ma całej dywizji, tak? Mamy takie dywizje i będziemy je rozwijać i nie będą, że tak powiem, od początku tworzone, więc pod tym względem takim e-sportowym jest plan, powiedzmy, no przynajmniej na rok do przodu, tak mi się wydaje. I gdzieś tam, jeżeli chodzi o, wiesz, o partnerów, to tak, wiesz, też był koniec roku, umowy różne się kończyły i gdzieś tam jest element tego, że tu też są zmiany, tak? I oczywiście cały czas w Illuminar jest praca nad nowymi partnerami i gdzieś tam, jak już wiesz, w nowej strategii na 100% jest Mercedes-Benz, tak? I może tam, nie wiem, kto zauważył, kto nie, Actina się pojawiła, więc to nie jest tak, no też teraz, tak jakby te zmiany, które nastąpiły, Illuminar jest nową organizacją, tak? To, że ja tu jestem czwarty raz, to jest ewenement, ale prawda jest taka, że za każdym razem, jak tu byłem, w Illuminar, to w ogóle byli inni właściciele. Więc widzisz, tak jakby Illuminar jest taką organizacją sportową w Polsce, która naprawdę ma niesamowicie burzliwą historię. Też pod względem tego, kto był właścicielem, kto odpowiadał, kto co robił. I za każdym razem, jak ja tu przychodzę, jest zupełnie na nowo i tutaj jest naprawdę totalny reset. I gdzieś tam trzeba o tym pamiętać, tak, że wiesz, dzisiaj jest maj, tak, 5 miesięcy, cały czas trwają zmiany. I e-sportowo po prostu uważam, że już jest koniec większych zmian i teraz czas, żeby dograć resztę, tak? Wiesz, to jest duża organizacja z dużą historią, nagle nie ma ludzi, wiesz, bywają momenty niekolorowe, ale zapowiada się naprawdę, że najbliższe pół roku będzie bardzo fajne dla Illuminar i to będzie inny Illuminar. Ja uważam, że lepsze w wielu względach. I mam nadzieję, że też ludzie to zauważą, jak już zaczniemy nasze wszystkie plany realizować i one wejdą w życiu i organizacyjnie wszystkie klocki będziemy już mieli poukładane. Tak jak mówię, przez 3 miesiące teraz jest układanie kadry, a normalnie dla tak wielkiej organizacji, jak jest Illuminar, taki proces się robi 2 lata.
No 2 lata w realiach sportowych to...
Poprzednicy, powiedzmy, mieli 2 lata, żeby stworzyć kadrę. Nie? Więc okay. Tak jakby, no tak to wygląda, tak? W większości ta kadra była robiona przez 2 lata, więc tutaj wiesz, jak to jest. No, zobaczymy, kto się sprawdzi. Cały czas nowi ludzie się pojawiają i oczywiście gdzieś tam odchodzą z Illuminar. No i wiesz, zobaczymy, gdzie jako organizacja wylądujemy. Ja tam jestem optymistycznie nastawiony.
A jak wygląda kwestia jakby tego, żeby sekcja influencerów jakby nadal funkcjonowała na takich zasadach, jak być może w ubiegłym roku? Wiem, że opuściło oczywiście waszą organizację dużo osób i czy jest na przykład w tym momencie coś robione w kierunku tego, żeby Illuminar Gaming na przykład stworzyło nową bazę influencerów, bo z takiego podejścia korzysta sporo polskich organizacji, przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie. Czy rzeczywiście to jest jakiś plan, czy skupiacie się jednak na tych kwestiach czysto e-sportowych, bo na przykład widziałem kilka dni temu, że nawet dywizja World of Warcraft się pojawia, co jest dość sporym ewenementem, jak na obecne realia.
To jest właśnie inicjatywa u nas Kudmana, osoby, która była w Illuminar jeszcze w 2020 roku, tylko że no, nic nie było zrobione w tym kierunku. Ja zresztą o Gildii World of Warcraft to słyszę od 2019, no i teraz udało się zrealizować ją po raz pierwszy. Zobaczymy, jak to pójdzie. Wiesz, to jest coś po prostu pozytywnego i też chcę nawiązać do tego. W kontekście, jak Espot i Illuminar zaczniemy razem robić eventy, gdzieś tam po prostu będzie tak, że będzie więcej takiego kontentu gamingowego, nie tylko stricte esportowego. World of Warcraft nam się nie kojarzy w Polsce jako esport, ale przecież, tak jak zresztą Kudma mi opowiadał, mieliśmy dłuższą rozmowę, no ciężko można to nazwać esport, ale są to naprawdę elementy rywalizacji i na świecie, wiesz, jak są te bossy i gdzieś tam na czas się śrubuje, kto szybciej pokona, bo kto pierwszy pokona, że są bardzo duże oglądalności. W Polsce też tak dobrze nie działa, ale gdzieś tam Kudma jest w naszej sekcji influencerskiej i nie tylko. I mamy nadzieję, że więcej takich oddolnych projektów się pojawi. Gdzieś tam, jeżeli chodzi o sekcję influencer, to są rzeczy, nad którym jest praca. Tylko że jeszcze nie widać tego efektów. Bardzo dużo pracy trzeba tam włożyć. Ja też staram się tam pomagać, ile się da. I gdzieś tam, no mam nadzieję po prostu, że na tych eventach ludzie bardziej poznają, kogo tam mamy. Bo tak jak mówię, my nie mamy zamiaru mieć influencerów, do których, wiesz, nie masz dostępu, tak? Którzy, wiesz, chodzą w otoczeniu ochroniarzy, może w tym kontekście, takich, wiesz, tip-top, tak? Tylko my chcemy mieć influencerów, którzy usiądą obok ciebie w Espocie, Park by Mercedes-Benz i zagrają z tobą w CS. Tak? My takich influencerów chcemy. I tak jak mówię, tutaj też jest burzliwa i trudna droga przed nami, ale wydaje mi się, że już w przeciągu 2 tygodni będzie ogłoszenie w tym kontekście.
W porządku, rozumiem. Jest jeszcze kwestia oczywiście, o którą gdzieś nie da się zapytać. Teoretycznie ten temat się przewijał przez ostatnią godzinę kilka razy, ale no, ostatnio w podcaście Pawła Książka dla Kinguin Mateusz Kowalczyk powiedział o tym, że jakby sprawa związana z całą tą aferą, która gdzieś zawładnęła Twitterem w ostatnim czasie, jakby została przekazana na drogę sądową i ciekawy jestem, jakie to w ogóle generuje nastroje wewnątrz organizacji względem właśnie tego, że no, znając polskie sądy, to pewnie będzie z tym długa zabawa.
No pewnie tak, wiesz, ja tam nie byłem w 2020, ja wiesz, jak to jest. Coś tam słyszałem, ale nie jest też tak, że jestem ekspertem w tych sprawach. Wiem, że oczywiście wszystko tam będzie rozwiązane. Wiem, że oczywiście to, jak oni się dogadają lub nie dogadają, to jest tak naprawdę już ich sprawa. Widzisz, ja tutaj strategicznie, nie tylko we sporcie, ale też trochę w tej influencerce trochę będzie się działo, trochę w tych planach eventowych działam. I w sumie to nie mam za bardzo czasu o tym myśleć. Ale wiesz, raz na jakiś czas gdzieś tam coś minie, to co, zresztą widziałem część tego podcastu właśnie u twojego byłego szefa, nie? Tak swoją drogą, i gdzieś tam, no nie wiem, co mam powiedzieć, na przykład w stosunku do Illuminar, no ciężko mi się tu wypowiedzieć, w stosunku moim, no bo też zostałem tam, wiesz, gdzieś tam wywołany do tablicy. Słuchaj, no Mateusz ma rację, co mam powiedzieć, no on się zna na sporcie, on z tego żyje, on w tym siedzi. Ja tutaj, wiesz, mam swoje plany, trochę, wiesz, nie powinienem się wychylać. On jest, wiesz, no, bardzo doświadczonym człowiekiem. No, nikt nie przeszedł przez takie rzeczy jak on. Szafy, wiesz, problemy i inne jego niesnaki i odejścia. Tak doświadczonej osoby w Polsce nie mamy. Mateusz, hashtag 2022.
A to ciekawa ironia na sam koniec.
Nie no, słuchaj, on zawsze realizował świetne teamy CS-a, cieszę się, że tam nawiązał do moich słabych wyników esportowych w League of Legends, którym, tak jak mówię, nie zajmuję się jako trener już od kilku lat. I gdzieś tam cieszę się, że on, wiesz, znajduje się gdzieś tam na tym poziomie tier 1 od wielu lat. Mówię, ma super skład. Bardzo fajnie na razie wygląda organizacja, wiesz, niech sobie radzą, wiesz, każdy sobie rzepkę skrobie. U nas roboty jest po prostu huk, więc naprawdę mam nad czym pracować.
Rozumiem, czyli po prostu Ja to odbieram jako po prostu zawieszenie działań wojennych w internecie, bo każdy ma nad czym pracować, zarówno ty, jak i Suwek.
No tak, w internecie to wiesz, ciężko, żeby tu więcej się wydarzyło. Zresztą wiesz, to jest naturalny proces, tak? Jak najpierw się kłócisz, to jest amunicja, tak? A nawet ten przykład właśnie, to, że Wojtek teraz coś o kontraktach napisał, ja nie mówię, że tak nie było, ja tylko kojarzę i tu jestem, nie mówię, że konkretnie to musiało być 2022, ale po prostu kojarzę, że na pewno nie było tak, że kontrakty się kończyły wszystkie tego samego dnia. Jeszcze w 2020, w grudniu, jeszcze chyba tak nie było, więc gdzieś tam, no bo o co tu jest amunicja, tak jakby, no Wojtek, mam nadzieję, że wiesz, znajdzie sobie team i będzie grał i będzie grał dobrze. I gdzieś tam sobie poradzi. Dziwię się, że jest tak niezadowolony. No nie odebrał ode mnie kilka telefonów, ale w sumie nie będę dzwonić. Zadzwoniłem jednego dnia. Można było odebrać. No nie odebrał, nic na to nie poradzę. Więc gdzieś tam, wiesz, jest co robić. Nie ma co się zajmować tym, co było. I tak naprawdę mam nadzieję, że w najbliższym czasie wszyscy się po prostu zjawimy na jakimś evencie iluminarowym. I będziemy się po prostu bardzo dobrze bawić. Ty byłeś w ogóle wtedy na tych dawnych urodzinach w Poznaniu? Czy nie byłeś? To była czwarte.
Nie, wiesz co, akurat wtedy przechyliłem co nieco w innym miejscu, aczkolwiek kilka
zadań dużo się
dalej.
Działo. To dużo się działo i mam nadzieję właśnie, że po prostu przyjdzie taki fajny moment, kiedy razem z naszymi fanami możemy usiąść we spocie Powered by Mercedes-Benz i po prostu mieć fajną imprezę, pograć w coś. I na takie czasy czekam z utęsknieniem.
To jest. I oby wtedy nie było takich dziwnych sytuacji, jak na tamtych wspomnianych urodzinach, bo tam podobno się działo z tego, co...
Słuchaj, jak właśnie, jak to niech się dzieje, będzie... No, dużo się tam działo, mówię. I pozytywnych, i negatywnych rzeczy, ale to chyba o to w tym chodzi. No.
Okej. Okay. Najważniejsze.
Jakby wszystko było ustrukturyzowane, to byłoby nudno.
No to skończmy tym pozytywnym przesłaniem, że najważniejsze są emocje, bo niestety czas antenowy już nas nagli. Myślę, że jeszcze spokojnie by tutaj można gadać i gadać o różnych rzeczach, ale jest tutaj czas niestety bezlitosny. Zresztą pewnie dużo pracy, także nie zatrzymuję cię już dłużej w edzie. Dziękuję bardzo, że wpadłeś do nas.
Dziękuję bardzo.
To był Fryderyk Wedzikozioł, Head of Esports w Illuminar Gaming. I to wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszą audycję Weszło w Esport. Słyszymy się za tydzień i mogę już tutaj zdradzić, że za tydzień przede wszystkim fani Rainbow Six Siege znajdą sobie tutaj coś dla siebie, jeżeli chodzi o audycję. Możecie się domyślać, i z jakimi gośćmi będziemy rozmawiać, aczkolwiek to dopiero za kilka dni. Krystian Terpiński, dziękuję pięknie wszystkim słuchaczom i do usłyszenia za 7 dni.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.